Michał Karnowski, dzień dobry. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Witamy Państwa już zdecydowanie jesiennie. W minionym tygodniu chyba ta granica została przekroczona i to jest czas jesienny. Korzystajmy z uroków tej pięknej polskiej, w Polsce pory roku. To był tydzień dużych nazwisk. Kaczyński, Szydło, Duda, Ziobro, Trump, Orban, te nazwiska zdominowały czołówki gazet i portali internetowych i serwisów informacyjnych. Co tutaj było najważniejszego? Co z tych wszystkich wydarzeń wynika? Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć w Salonie Dziennikarskim. Witam serdecznie gości. Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki. Ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy. Szczęść Kłaniam Boże księdzu. Redaktor Maciej Walaszczyk, redaktor Telewizji Polskiej. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl.
Dzień dobry.
Spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z Jarosławem Kaczyńskim. To jest informacja z wczoraj. Mamy takie wstępne tylko wypowiedzi, ale w bardzo pozytywnym tonie ze strony prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówi, że droga do porozumienia jest otwarta, że liczy na to, że uda się jednak ustawy sądowe wspólnie jakoś uzgodnić i przegłosować, że będzie reforma sądów. To jest, panowie, dość zaskakująca zmiana tonu w odniesieniu do tych sygnałów, które do nas napływały jeszcze kilka godzin wcześniej. I z całego przekazu obozu dobrej zmiany, głównie Prawa i Sprawiedliwości, z którego wynikało, że PiS nie jest zadowolony z tego, co przygotowuje Pałac Prezydencki. Jak zatem to rozumieć? Czy to jest element presji, jakiegoś zabiegu negocjacyjnego, czy rzeczywiście zbliżamy się do porozumienia?
Panie mecenasie. Myślę, że tak naprawdę to jedyne, co my wiemy, na pewno to, że tym razem prezydent przyjechał pierwszy przed swoim gościem, co powinno być morałem dla wszystkich, że czy się jest prezydentem, czy kimkolwiek, starszych uszanować trzeba. Ważne jest też, że sprawa się rozwija, gdyż prezydent pierwszy odjechał z miejsca, do którego zaprosił prezesa Kaczyńskiego, więc jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Cytat natomiast
był taki.
Bo tutaj,
panie mecenasie, przypomnijmy i rozmawialiśmy o tym w tym studiu na poprzednim spotkaniu, prezydent Andrzej Duda był osobą spóźnioną i prezes Jarosław Kaczyński czekał, co nie było dobrym prognostykiem, a teraz rozumiem, że...
A ja wtedy ubolewałem, że odwrotnie. Jeden z licznych rzeczników nie przeprosił, mówiąc, że to był przypadek wobec ruchu na Alejach Ujazdowskich. Widać, sprawa była ważna, skoro teraz odwrócono przynajmniej w połowie tę tendencję znaną we wszystkich poradnikach dobrych obyczajów, które pisały, że przed siwą głową stań, starość pochyloną uszanuj, dodając, pamiętaj, że sam będziesz stary, co jest znakomitą receptą
no dobrze,
na dobre
panie mecenasie,
zachowanie.
Ale pan pięknie opisuje te boje polityczne, tak jak pewnie by pan mógł opisać boje sądowe. Jaki będzie wyrok?
Nie wiemy. Pan prezes powiedział tajemniczo i dokładnie, powiedzmy. Prędzej czy później się porozumiemy. To jest sygnał, który można odbierać pozytywnie, że się różni pan prezes od pana prezydenta, czyli pan prezydent zachowuje autonomię, co jest wyrokiem śmierci w oczach elektoratu PiS-u dla pana prezydenta. Ja nie wiem, czy to zdanie w ogóle powinno było paść, dlatego że przecież ojcem duchowym i pomysłodawcą pana prezydenta niewątpliwie jest prezes Kaczyński, który powiada, że być może się dogadamy. No to nie jest w przededniu ogłoszenia ustaw najlepszy sygnał. Ale pytanie jest naprawdę bardzo poważne. Pytanie jest takie, czy jeżeli pan prezydent nie pójdzie na totalną rewolucję, czyli wygaszenie mandatów całego Sądu Najwyższego, to pan prezes to zaakceptuje, czekając na inne zmiany strukturalne, czy nie? Bo w tych ustawach jest kilka pięter. Kilka pięter, w tym jedno pytanie. Czy wygaszamy mandaty wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, poza tymi, których przywrócimy, czyli którzy będą musieli jakby wstąpić jeszcze raz do Sądu Najwyższego, wypełniając wszystkie wymogi. Na to nikt nie zwrócił uwagi, że wstępując do Sądu Najwyższego trzeba spełnić wymóg bycia nieskazitelnym, nie bycia kimś tam w przeszłości i tak dalej, i tak dalej.
Tutaj,
i to jest rewolucja, bo reszta... Kto będzie przeciwko Izbie Dyscyplinarnej, rozsądnie?
Myślę, że będzie korporacja jednak sędziowska.
A to, ale wyborcy
natomiast
już na pewno
wyraźnie,
będą
panie
aprobować.
Mecenasie, że główne pytanie w mojej ocenie dotyczy tego, czy reformujemy sądownictwo z korporacją sądowniczą, sędziowską, która jest zachwycona samą sobą, czy jednak mamy świadomość, że prawdziwa reforma wymaga pewnego starcia z tym światem. Ksiądz Henryk Zieliński.
Ale to ja bym dodał tylko jedno, bo pytanie powinno być, czy z korporacją, to wiadomo, że z korporacją, tylko z korporacją, która nie chce reform.
No,
bo
to trzeba. No, w tym problem. I z demonstracjami, bo też nie da tego zrobić, bo no. ktoś ma pewne interesy w sądownictwie i one są przez reformę naruszane. Ktoś ma szybkie ścieżki załatwiania wyroków i innych brzydkich rzeczy. Ksiądz Henryk Zieliński.
To znaczy, czy reformujemy z korporacją sądowniczą? No trzeba reformować korporację sądowniczą. Natomiast musimy zaznaczyć, że nie da się reformować korporacji sądowniczej bez prawników, bo to prawo muszą napisać także dobrzy prawnicy. To jest taka, trzeba znaleźć prawników, którzy nie będą bardziej rzecznikami własnej korporacji, tylko no, sprawiedliwości jako takiej. Natomiast ja się bardzo cieszę, że to spotkanie się odbyło.
Wokół ministra Ziobry.
No więc właśnie...
Ale w Sejmie także jest 7, jak się dowiedzieliśmy, adwokatów i radców, których nie widzieliśmy przy pracach nad ustawami. Szczęściem, że skończyło się zaniechaniem postępowania.
Jest wielu także konstytucjonalistów z dobrymi tytułami naukowymi, którzy są posłami i mogliby się tym zająć. No. Ja się cieszę, że do tego spotkania doszło i podkreślam, że cieszę się także, że doszło w siedzibie prezydenta, a nie na Nowogrodzkiej. To jest ważne. Natomiast nie martwię się akurat autonomią prezydenta w stosunku do rządu. Z dwóch przyczyn. Po pierwsze, to u państwa w Tygodniku w Sieci był taki wywiad chyba, który panowie robiliście, gdzie prezes Kaczyński ubolewał w pewnym sensie, że wobec braku merytorycznej opozycji sam on musi robić za opozycję, czasami cyzelując niektóre ustawy. Być może w tej chwili taka opozycja, ale w sensie pozytywnym, zwracająca uwagę na pewne, nie wiem, no, granice czy granice jakiegoś...
Czy pilnująca, żeby, jak powiedział profesor Zybertowicz, obóz dobrej zmiany nie wypadł z kolei?
Nie wypadł z kolei chociażby. Być może, jeżeli prezydent chciałby pełnić taką rolę, wydaje się, że takie jest między innymi jego zadanie. Natomiast autonomia nie musi oznaczać wcale wrogości. To może oznaczać, ja mam taką zasadę u siebie w redakcji, proszę swoich dziennikarzy, zwróćcie mi uwagę, jeżeli popełniłem błąd, bo zrobicie to życzliwie, zanim ktoś mi to zrobi nieżyczliwie. Ważne tylko, aby to zwracanie uwagi było życzliwe.
Jest taka anegdota ze środowiska dziennikarskiego, że był kiedyś taki szef działu w pewnym dzienniku już nieistniejącym, który też taką prośbę do swoich pracowników wygłosił, ale po pierwszym spotkaniu bardzo się zdenerwował, że tych uwag było aż tyle, więc trzeba być ostrożnym. Tak, to wymaga pokory z obu stron. Redaktor Stanisław Janecki.
Przede wszystkim wreszcie mamy poziom realizmu osiągnięty. Dotychczas w tym sporze były tylko domysły, jakie są czyje intencje wedle moich informacji. Po stronie Prawa i Sprawiedliwości i rządu przyjęto stanowisko realistyczne, co zrobimy, jeśli zajdzie taki scenariusz niekorzystny, to znaczy jeśli ta reforma będzie połowiczna albo wręcz taka, która nikomu nie odpowiada po stronie tych, którzy podjęli ten wysiłek reformatorski i ten scenariusz istnieje. I uświadomienie sobie w rozmowie pana prezydenta Andrzeja Dudy i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, na czym stoimy i jakim może być dalszy scenariusz postępowania, jest bardzo istotne, ponieważ nie trzeba się oszukiwać czy opowiadać dla mediów ładnych komunikatów. I na poziomie realizmu można wiele osiągnąć. Jeśli nawet te ustawy będą niezadowalające, wiele można zrobić w Sejmie, tylko trzeba mieć wolę, że na przykład prezydent nie zawetuje tych projektów, które zostaną poprawione. I wedle moich informacji Prawo i Sprawiedliwość i rząd Beaty Szydło mają scenariusz nawet na konfrontacyjne funkcjonowanie Andrzeja Dudy przez następne 2 lata, czyli do czasu wyborów parlamentarnych w 2019 roku. Więc to jest ważne, ponieważ jeśli się wie, jakie są własne ograniczenia i własne możliwości, to się podejmuje racjonalne decyzje i nie ma tego romantycznego szumu.
Tu mam pytanie, bo możliwości po tym wczorajszym spotkaniu premiera Kaczyńskiego z prezydentem Dudą są następujące. Pierwsza, mamy do czynienia z jakąś kolejną odsłoną siłowania się, czy teatru, czy właśnie przygotowania przed rozgrywką ostateczną. Drugie, w tej chwili w Pałacu Prezydenckim ciężko pracują klawiatury, bo są ustawy zmieniane, dlatego że sygnały z PiS-u wcześniejsze były takie, to co przygotowuje prezydent, o czym opowiada na tych spotkaniach, jest nie do przyjęcia. I teraz wychodzi prezes Kaczyński i mówi, jednak widzę jakieś światełko, tak? Będzie to pozytywnie. To kto który z tych, to, tak, no, ale to która z tych scenariuszy jest prawdziwy?
Klawiatury są w ruchu, dlatego że nieprzypadkowo pan prezes Kaczyński przedstawił na piśmie pewne wymagania obozu rządowego i partii rządzącej. I to jest punkt odniesienia.
I zostało to przyjęte?
Zostało to przyjęte i to musi być jakoś rozpatrzone, bo my bardzo często mamy wizję tego, co jest wyłącznie szumem medialnym. Natomiast polityka to jest realizm i każdy wie, jakie są jego ograniczenia, jak daleko się może posunąć. Pan prezydent wie, co pozwoliłoby mu wygrać na drugą kadencję, a co absolutnie by mu przeszkodziło w tym zwycięstwie. I bardzo dobrze, że taki realizm zapanował. Moim zdaniem od wczorajszego wieczora te ustawy są poprawiane.
No, a może poszerzył się konflikt.
Maciej Walaszczyk.
No właśnie, tutaj otworzyło się jednak moim zdaniem podczas w lipcu, tak? Duże pole konfliktu, to znaczy ujawniły się pewne podziały i różnice, o których na przykład elektorat Prawa i Sprawiedliwości, elektorat Andrzeja Dudy jednak, który moim zdaniem jest dosyć tożsamy, no myślę, że których sobie po prostu nie uświadamiały i których nie dopuszczały jeszcze na przykład w ubiegłym roku. I w tym momencie ci wszyscy ludzie muszą się z tym oswoić. Ale ja myślę, że to jest dosyć problematyczne. Znamy ostatnie badania zaufania opinii publicznej, gdzie można powiedzieć, że zarówno obóz władzy, chodzi o premier Szydło, Prawo i Sprawiedliwość, jak i prezydenta, cieszą się ogromnym poparciem. Więc czy ten spór o tak ważną reformę, jedną z kluczowych, które zapowiadało Prawo, Sprawiedliwość i prezydent, czy w ogóle jest zrozumiały dla ludzi? Myślę, że w ogóle jest niezrozumiały, ale być może pozostawiono tak taki po prostu elektorat ma zaufanie, tak, zarówno do prezesa, jak i do prezydenta, że dojdą do porozumienia i że tego rodzaju zmiany, które są oczekiwane, nastąpią. Myślę, że również właśnie ten słuch w obozie prezydenckim i w pałacu społeczny jest w dalszym ciągu, ta czujność i do takiego porozumienia i pewnego konsensusu dojdzie.
To, co ale mówisz, wskazywałoby na to, że prezydent uznał, że jednak coś tam osiągnął, jeśli chodzi o na przykład o pomysł autonomizacji, no tak, ale dalej pójść nie może, bo go wyborcy odrzucą, wyborcy dobrej zmiany.
Myślę,
tak?
że to jest zupełnie niezrozumiałe po prostu, co się
ale
dzieje.
Ale czy niezrozumiałe, bo to, czy ktoś zapłaci cenę? Czy na przykład prezydent Duda, jeżeli zostanie obarczony winą za to, że nie ma zmian w sądownictwie, nie zapłaci za to politycznej ceny, takiej, która już jest często niewygumkowywalna?
Myślę, że z jednej strony zarobił punkty, jeśli tak można powiedzieć, w lipcu, odcinając opozycji paliwo, bo pamiętamy, co jednak się wydarzyło w Warszawie, to nie były małe, niewielkie protesty.
No, ale
jednak
do przetrzymania.
Tak, ale do przetrzymania oczywiście, ale to już jest historia, a w tej chwili, mówię, oczekiwania społeczne są ogromne. Historia na przykład Marka Kubali, o której mówiliśmy w wiadomościach, przedsiębiorcy, który został zniszczony kilkanaście lat temu przez system, tak? Przez państwo, nie uzyskał sprawiedliwości, jest bankrutem i gdzie tu jest poczucie sprawiedliwości? Tego nie ma. Reforma wychodzi naprzeciw tego rodzaju oczekiwaniom. Co oferuje prezydent? No w tej chwili zaoferował moim zdaniem pewien chaos, tak? Spotkania, negocjacje, a tutaj myślę, że ludzie oczekują po prostu jasnego komunikatu.
To dziennikarz, który bronił Kubali, ma proces, o czym wiem skąd.
To zdanie puenty? Dopóki ten konflikt, w cudzysłowie, jest pod kontrolą, on poszerza elektorat obozu dobrej zmiany, dlatego że odbiera paliwo opozycji, będąc część trochę wewnętrzną
to,
co, opozycji.
Trochę tak. O czym mówił ksiądz Henryk.
I wyznacza granice rewolucji.
Natomiast, panie redaktorze, kto panu powiedział, że już puenta, ponieważ przecież mamy drugą odsłonę, czy brudną, niektórzy mówią, odsłonę tej sprawy, tej historii. Zaglądam dzisiaj do gazet. Wojna Ziobry z Dudą, wojna w obozie na całego, i tak dalej. No, media, zwłaszcza krytyczne wobec obozu dobrej zmiany, sugerują, że trwa jakaś krwawa wojna wewnątrz, właśnie pomiędzy prezydentem a obozem pisowskim i tu ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą. Chodzi o sprawę profesora Michała Królikowskiego. To jest człowiek, którego znamy ostatnio z mediów jako no, główny głos właściwie, jeżeli chodzi o ośrodek prezydencki w debacie o sądownictwie. Dowiedzieliśmy się, chyba za sprawą też samego pana profesora, takie mam podejrzenie, że toczy się postępowanie w prokuraturze, dotyczy wyłudzenia na setki milionów złotych VAT-u i profesor Królikowski jako mecenas, jako adwokat był jednym z obrońców właśnie tych, wobec których dzisiaj toczy się postępowanie. Trzeba jasno powiedzieć, nie ma wobec niego żadnych zarzutów, nic takiego się nie zdarzyło. Jest tylko i wyłącznie wątek pewnego przelewu, to miał być depozyt wedle jednej wersji, według innych część wynagrodzenia, tych pieniędzy właśnie VAT-owsko-mafijnych na konto wskazane przez profesora Królikowskiego. Zobaczmy i posłuchajmy kilku wypowiedzi w tej sprawie.
Na rachunki bankowe tychże mecenasów przelewane były środki finansowe pochodzące z działań przestępczych, z kradzieży, oszustw podatkowych.
Pan się zasłania od tajemnicy adwokacką.
Nie mam prawa zdradzić mojego klienta. Z tajemnicy adwokackiej może zwolnić mnie tylko sąd. Z tajemnicy obrończej nikt.
Profesor Królikowski jest osobą, która doradza prezydentowi. Nie jest autorem ustaw, nie jest pracownikiem kancelarii prezydenta.
Ale nad ustawami sądowymi pracuje. O czym głośno mówi?
Jest osobą, która doradzała, zgłaszała swoje wnioski, opinie.
Odnoszę nieodparte wrażenie, że pan mecenas wykorzystuje fakt, iż wspomagał pracę pana prezydenta, jak informują media, nad tymi ustawami, dla wypracowania własnej linii obrony.
Redaktor Stanisław Janecki, czy mecenas Królikowski wykorzystuje fakt, że znalazł się w sprawie politycznej dla wypracowania własnej linii obrony?
Obawiam się, że tak. Kalendarium jest bowiem dość bezwzględne. W lutym następuje wpłata 2017 roku tego miliona złotych na konto tego depozytu. Wówczas osoby, które pan profesor Królikowski jako adwokat reprezentuje, są zatrzymane. Pan profesor Królikowski jako adwokat zgłasza ten depozyt dopiero na początku lipca 2017 roku, kiedy sprawa już mocno się toczy. Zgłasza się do Centralnego Biura Śledczego Policji. 24 lipca pan prezydent ogłasza zawetowanie dwóch ustaw o sądownictwie. Zostają one zawetowane tydzień później, 31 lipca. Na początku sierpnia pan mecenas profesor Królikowski zaczyna opowiadać, czy w połowie sierpnia, o swoim udziale w pracach nad ustawami w wersji prezydenckiej. Czyli jest jedyną osobą z tych prawników pracujących dla prezydenta, która sama się zgłasza do mediów, która się lansuje. Więc jeśli na początku lipca dochodzi do ujawnienia wobec policji tych drażliwych spraw, no bo jednak co jest na tym koncie, co się dzieje, pan Królikowski odmówił podania konta, na którym znajdują się te pieniądze, że tylko zabezpieczył możliwość, czy uniemożliwił czerpanie z tego konta przez kogokolwiek. I wtedy pojawia się pytanie, czy to publiczne wystąpienie pana profesora Królikowskiego w sierpniu nie jest aby pomocą sobie w linii obrony, jeśli się zważy, jakie jest następstwo wydarzeń i jeśli się zważy, że żaden inny prawnik pracujący dla prezydenta nie ujawnił swojej pracy nad tymi ustawami. Gdyby myśleć logicznie, to wygląda to ewidentnie na próbę pomożenia sobie w razie ewentualnych zarzutów. W rozmowie z Robertem Mazurkiem pojawiają się takie melodramatyczne tony. Uprzedziłem żonę i dzieci, że mogę być zatrzymany i tak dalej. I to może być linia obrony i ta cała koncepcja tego, że atakuje się prezydenta Andrzeja Dudę poprzez to, że pan profesor mecenas Królikowski ma kłopoty, jest moim zdaniem linią obrony, a nie rzeczywistym stanem rzeczy.
To przypomina się, przypominają się przypadki, bo tu trzeba liczby mnogiej użyć, prezydentów dużych miast, kilku co najmniej można do tej grupy zaliczyć, o których wiadomo, że mogą mieć sporo za pazuchą i oni im bardziej jakby wychodzą pewne niewygodne fakty dla nich, tym bardziej podnoszą sztandar bojowników przeciwko dyktaturze, prawda, pisowskiej, tak? Znaczy próbując zasłonić swoje problemy mocną propagandą polityczną.
Jeszcze jedno zdanie tylko. My nie wiemy, bo nie dowiedzieliśmy się od pana profesora Królikowskiego, na czym polegała jego praca. Czy była to typowa praca adwokacka, jaką wykonuje pan mecenas Markiewicz na przykład? Czy było to doradztwo dotyczące optymalizacji podatkowej? Tego się nie dowiedzieliśmy. Natomiast w wypowiedzi dla Telewizji Polskiej, dla TVP Info, która przygotowywała artykuł o nim na portal TVP Info, pan profesor Królikowski powiedział, że z tą firmą zerwał umowę w 2016 roku, co byłoby sprzeczne z tym, że w lutym przyjął depozyt.
To prawda. Maciej Walaszczyk.
No na pewno od wczoraj mamy bardzo wiele pytań na ten temat, na których sam pan profesor nie odpowiedział. To znaczy, czy miał świadomość tego, że te pieniądze są z przestępstwa i wobec tego, dlaczego tak, tak bardzo powściągliwie, prawda, i taki opór postawił.
Miał, bo mu klient organium, powiedział.
Tak, bo mu klient powiedział. Na pewno postawił w takiej niewygodnej sytuacji Pałac Prezydencki, a więc prezydenta i w tym całym kontekście politycznym, który został być może wykorzystany przez między innymi ministra sprawiedliwości w tej chwili. No te sprawy ujawnione zostały wczoraj, tak, na kilka dni przed ogłoszeniem przez prezydenta projektów ustaw.
No dobrze,
tak?
Tylko kto je ujawnił? No jednak stacja radiowa, która chwilę później zaprosiła pana Królikowskiego, gdzie on się wypłakał właściwie, no nie był jednak kontrowany twardymi pytaniami. Więc ja postawię tezę i nawet się narażę na może jakieś ryzyko procesowe, że to jednak profesor Królikowski miał coś wspólnego z ujawnieniem tej sprawy. W związku z tym sugestia, że mógł to zrobić obóz ministra Ziobro, jest moim zdaniem absolutnie nieusprawiedliwiona. Znaczy nie ma tutaj żadnych informacji. No, jak patrzymy na ścieżkę, w jaki sposób się dowiedzieliśmy o tym, że profesor Królikowski ma taki problem.
Chronologia jest bardzo ważna.
No i to jednak nam wszystko wskazuje na to, że to inny ośrodek. Czy to nie przekonuje ciebie?
To znaczy, to jest... ja patrzę na te wszystkie sprawy, jakby głównie kontekst polityczny mnie interesuje i ta wymiana ciosów jest ewidentna. Natomiast z drugiej strony, tak jak powiedziałem, profesor postawił sam w bardzo niekorzystnym świetle i obóz prezydencki i samego siebie. I w tej chwili, tak jak pan Janecki powiedział, te melodramatyczne tony, próba ostrzeżenia żony i tak dalej, to jest jednak jakieś łapanie się brzytwy. To w tym momencie jest to niezbyt przekonujące.
Mecenas Marek Markiewicz.
Znane jest powiedzonko, że żona Cezara powinna być poza podejrzeniem. Nie mówimy o Cezarze, tylko o żonie, czyli o osobie z najbliższego otoczenia, co pokazuje, że w życiu publicznym na pierwszy afisz nie powinny się pchać osoby, które mogłyby być narażone na zarzuty słuszne czy nie tej kategorii. Pan prokurator krajowy, czego nie zauważyliśmy, powiedział o linii obrony. Nigdy by się nie ośmielił powiedzieć publicznie tego, że on by oskarżył adwokata o to, że wykonuje swoją powinność. Adwokat broni największych zbrodniarzy. Problem zaczyna się wtedy, kiedy on im zaczyna pomagać albo ich wspierać, albo nawet zastępować. Więc ta sugestia, która padła publicznie, jest dość niedobra. Dotyczy sprawy z 2015 roku.
Ale to proszę mówić, no powiedzmy do końca. To znaczy, jaka to jest sugestia?
A ja wcale nie wiem. Wiem, że toczy się jakieś postępowanie.
Ale czy pan to odczytuje, że mogą być zarzuty wobec profesora Królikowskiego?
No jeżeli tworzy linię obrony, to przed zarzutami, a nie przed czymkolwiek.
I
to
dla siebie, a nie
prokurator
klientów,
krajowy to powiedział, nie ja. Ja chcę wierzyć w czystość intencji kolegi.
Ale może być linia obrony dla mediów, panie mecenasie.
Ale nie mówi o tym prokurator krajowy, o tym może mówić Radia
na
Narodowa.
Może.
Dodajmy mediów, a nie prokurator
krajowy.
Panie
mecenasie, z pana doświadczenia adwokackiego, które jest ogromne, taki depozyt, takie pieniądze, które przychodzą, odmowa podania prokuraturze numeru konta, to jest fair czy nie fair?
Depozyt trzeba zgłosić, to wynika z nakazu ustawowego. Praca adwokata dzieli się na obronę każdego i zapewnienie mu maksymalnych warunków obrony i sytuację, w której ja tracę niestety mnóstwo potencjalnych klientów, którzy przychodzą i pytają, czy ma pan kogoś w prokuraturze. Tłumy. Byłbym bardzo bogatym człowiekiem, gdybym korzystał. I to jest moja najkrótsza odpowiedź. Ale wróćmy do... Pan pozwoli mi wrócić do poprzedniego wątku. Skąd panowie wiecie, że pan prezydent rozmawiał z panem prezesem o tylko wymiarze sprawiedliwości? Bo ja coś na swojego nosa, jeżeli już pan o to czuje, myślę, że chodzi o drugą linię frontu, która się pojawi po przemówieniu pana prezydenta w Stanach, w ONZ-cie. Było ono bardzo dobre, ale ani słowem nie dotknął wojen i ich konsekwencji. Powiada, że wojna w Gruzji i na Ukrainie jest sprzeczna sprzeczna z konwencjami ONZ-u, ale nie pyta, czy obowiązuje tam konwencja haska z 1907 roku o odszkodowaniach wojennych. Ten jeden, jedyny wąteczek został pominięty przez pana prezydenta i to jest ukłon w stronę tych, którzy powiadają, że zdradą narodową jest mówić w ogóle o reparacjach wojennych, podczas gdy dla prezesa jest to dość istotny problem.
To chyba za delikatna sugestia.
Żebym ja się nie pomylił, ale za chwilę to będzie ważniejsze pole konfliktu niż nawet ustawa o Sądzie Najwyższym.
Ciekawa teza. Ksiądz Henryk Zieliński, jak patrzy na sprawę profesora Królikowskiego, który dodajmy też, że w okresie rządów PO-PSL był dla całej prawicy pozytywnym bohaterem, dlatego że no miał odwagę stanąć w obronie wartości chrześcijańskich jako minister i zapłacił za to cenę, bo w gruncie rzeczy wskutek tego wówczas stracił stanowisko.
Ale przeforsował też skrócenie przedawnienia o 5 lat.
To druga sprawa, ale musimy tutaj oddać pełen obraz sprawy.
Tak, ja tutaj na temat poziomu chrześcijańskiej duchowości pana profesora nie będę się wypowiadał, bo to chyba nie jest miejsce na
to. Ja
na
nie pytam to. O to,
tak.
Ja tylko...
Natomiast gdy chodzi o reformę prawa, którą zaproponował jako wiceminister u Jarosława Gowina, no to ona chyba nie była najszczęśliwsza.
Nie było.
Więc oceniamy raczej stronę merytoryczną prawnika niż jego pobożność. Natomiast nie powinna, cała sprawa z profesorem Królikowskim nie powinna rzutować ani jakoś tam padać cieniem na sprawę pana prezydenta. Dlatego, że jak wyszło tutaj, pan profesor Królikowski był jedynym, który mówił o swoim udziale w pisaniu tej ustawy. Nas nie był jedynym, był jednym z wielu. Kto go tam zaproponował? Wiemy, że znowu to jest specyfika środowiska krakowskiego, znowu, które jest tak skomplikowane, że chyba nikt z nas go do końca nie zrozumie.
Wedle moich informacji sam się zaproponował.
Tak, ale chodzi o taką sprawę, że o rywalizacji, jaka istnieje między ministrem Ziobro, panem prezydentem i w tym trójkącie jeszcze Jarosław Gowin, też ze środowiska krakowskiego. Pewne echa tej rywalizacji czasami wyciekają. W ramach PiS-u oczywiście to wszystko się dokonuje. I tutaj kwestia jest teraz tego, że oczywiście prezes PiS-u musi to wszystko jakoś wziąć za głowy i zmusić do współpracy. Dlatego, że wiadomo, że są pewne siły także w PiS-ie, czy też także w gabinecie prezydenta, które działają w sposób odśrodkowy. Jak się nad tym nie zapanuje, no to będzie za duży bałagan.
Bo wpierw padła opinia, że jest przeciwny pan profesor reformie Sądu Najwyższego. No trudno, ale sygnał wyraźny. Za chwilę, po zapoznaniu się z charakterystykami sędziów, jest tam za reformą sądu. No to jak na doradcę, to troszkę za dużo.
Tak, ale
rozdziew informacji. Plus ta trzecia, że chcą aresztować za doradzanie, a nie odwrotnie.
Ja nie mam zaufania do ludzi, którzy pracując jako doradcy, za bardzo ujawniają swoją pracę doradców właśnie, bo rolą doradców jest to, żeby posuwać jednak w cień.
Ale też myślę, że można tutaj postawić jeszcze jedną tezę, bo moim zdaniem często słyszymy w przestrzeni publicznej takie marzenia o lepszym PiS-ie, nowym obozie dobrej zmiany, że o jakichś kadrach, których ten PiS nie chce zagospodarować, a są gotowe do pracy dla Polski. I ja teraz nie rozstrzygam, czy to profesor Królikowski, no, czy tam coś było tak lub nie tak, o tym muszą rozstrzygać procedury prawne, sądy i tak dalej. Natomiast jednak widać wyraźnie, że ludzi, którzy nie byliby uwikłani nawet poprzez fakt prowadzenia biznesów, one mogą być jakby legalne, ale są duże i przez to wikłają, przez towarzyskie znajomości, przez pewne więzi przyjaźni, czy wspólnoty towarzyskie, poza PiS-em za wielu nie ma gotowych rzucić wyzwanie systemowi III RP. No, to ja mam takie poczucie, że to musimy dostrzec. Tak? Że...
No ale i także, że nie za bardzo się podejmuje wysiłki, by do nich dotrzeć. To uczciwie powiedzmy sobie, ja znam trochę środowisko prawnicze i mniej więcej się orientuję, kto z kim chciałby pracować. To nie jest środowisko, w którym obóz nowej władzy szuka sprzymierzeńców fachowych. To trzeba jasno powiedzieć i szkoda. Bo ja kiedyś pytałem pana prezesa, czy dobrze jest zadzierać z wolnymi zawodami przed poprzednimi wyborami. I wtedy wyliczałem, że to jest 700 tysięcy ludzi, którym jak się otworzy te zawody, to nie będą głosowali. Prawda? I to się powtarza w tej chwili. Ja jestem przekonany, że jest bardzo wielu prawników, jest bardzo wiele wydziałów prawa, które by weszły
to
w tę reformę.
To czemu tak cicho na ten temat?
Dlatego, że nie czują się
albo
chciani.
Albo się boją po prostu korporacji,
albo,
która ich zastrasza.
Tak, a nie czują
albo,
się...
panie mecenasie, będzie to, co z ustawą Jarosława Gowina, którą sobie przeczytałem bardzo uważnie o nauce, która moim zdaniem nie jest żadną rewolucją. Przygotowałem środowisko po to, żeby utrwalić wszystko to, co ma w tej chwili.
O tym
to jest Jest salon dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Bardzo serdecznie pozdrawiamy też te stacje, które nasz program teraz nadawany ze studia TVP Info transmitują bądź retransmitują, stacje radiowe, a są to Radio Warszawa na 106,2 na Mazowszu, Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M Kielce, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, Radio RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Te nazwy układają nam się w piękny przewodnik po pięknych miejscach w Polsce, ale teraz wróćmy do wydarzeń tygodnia. Piątek nam ustawił właściwie cały program. Tam się wydarzyły te rzeczy najważniejsze, między innymi wizyta premiera Viktora Orbana w Warszawie. Posłuchajmy, zobaczmy, jak to wyglądało.
To jest jedno z tych kolejnych spotkań, które w jakiś sposób są manifestacją pewnej spójności i pewnej takiej, pewnego programu obrony państw, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej przed, można by powiedzieć, swego rodzaju dyktatem, czy Komisji Europejskiej, czy Berlina, czy Paryża, czy wszystkich tych czynników razem wziętych.
Jeżeli spojrzymy na wyniki ekonomiczne, kulturalne i naukowe Polski, to możemy powiedzieć, że Polska jest lokomotywą dla wspólnoty.
Wyraźnie powiedział, że nie ma podstaw prawnych ku temu, by wobec Polski stosować jakiekolwiek sankcje. Powiedział też wyraźnie, że zwrócił się do Angeli Merkel, mówiąc, że nie ma podstaw prawnych ku temu, by wszczynać jakiekolwiek procedury wobec Polski.
Podważanie praworządności Polski ma charakter polityczny. Tak naprawdę grozi się teraz postępowaniem politycznym. To wygląda zupełnie jak jakaś inkwizycja. Węgrzy nigdy się na to nie zgodzą.
Obrana przez nasze rządy droga w kwestii nielegalnej migracji okazała się słuszna. Przyjmujemy do wiadomości werdykty europejskich sądów, jednak główną wytyczną naszych działań musi być bezpieczeństwo naszych obywateli.
Były nadzieje w prasie lewicowo-liberalnej, że ten sojusz warszawsko-budapesztański pęknie. Chyba mocny sygnał, że nie ma na to szans, ale też ja odebrałem te wypowiedzi jako wygłaszane z większą nawet pewnością siebie niż wcześniej. Tak jakby liderzy i Polski, i Węgier nabierali przekonania, że zaczynają im wiatry trochę sprzyjać także w Europie. Maciej Walaszczyk, czy rzeczywiście jest tak, że możemy tę presję przetrwać, a nawet przekonać Europę do tego, że otwieranie drzwi przed wszystkimi biedniejszymi, a to jest kilka miliardów ludzi Europy, to nie jest najlepsza droga?
Moim zdaniem już politycy europejscy powoli gdzieś tam dochodzą do wniosku, że droga obrana, znaczy ta cała ideologiczna awantura tak naprawdę, która wywołała ten kryzys, że ta ideologiczna presja gdzieś tam musi zostać odrzucona, że Europa to miejsce, które musi się obronić. Natomiast na pewno region Europy Środkowo-Wschodniej, ta polityka, którą prowadzi w tej chwili Polska, ma na celu zbudowanie takiej wspólnoty, która byłaby przeciwwagą dla polityki francuskiej, niemieckiej, właśnie wobec tej presji, której wszyscy podlegają, prawda? I myślę, że ani Węgry, ani Polska same sobie nie poradzą, są na siebie skazane. Natomiast są też pewne różnice, prawda? Znamy jakieś tam porozumienia, nie wiem, próby energetycznego porozumienia, prawda, Węgry, Putin. Polska też ma swoje jakieś tam interesy, które być może gdzieś tam nie zawsze są po drodze, ale ogólnie ten ciężar, ten punkt ciężkości przenosi się właśnie na ten obszar międzymorza ekonomiczny, wspólnota jakichś interesów politycznych i myślę, że to jest droga, z której jakby nie ma odwrotu.
Czy możemy liczyć na Węgry? Czy jak nawet pojawi się presja ze strony chociażby Niemiec, czy Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Orban, to jednak w przypadku, odpukać, ale w przypadku takiego głosowania, ukarać Polskę czy nie, pan premier Orban powie nie. I to nam da bezpieczeństwo, bo wystarczy jeden głos przeciwny.
O tym zapewnił. Prosto, jasno.
Wierzymy tak.
Gdybyśmy nie musieli się domyśleć gdybyśmy przy pierwszym temacie, tak. O co szło.
Tu najważniejsze jest to, co w ogóle nie zostało powiedziane, ponieważ zdarzyły się, czy zdarzają dwie bardzo ważne rzeczy. Jean-Claude Juncker wystąpił State of the Union, z tą przemową o stanie Unii Europejskiej i zaproponował tam wersję Unii Federacyjnej z przymusowym właściwie euro dla wszystkich, którzy chcą mieć jakiekolwiek znaczenie, z ministrem finansów Unii, z obejściem traktatów, żeby prawie wszystko przegłosowywać kwalifikowaną większością, a nie jednomyślnie. I drugie wydarzenie, czyli wybory w Niemczech, które są jutro, które zapewne, wszystko na to wskazuje, 36% poparcia w sondażach wobec 23% dla SPD, pani kanclerz Angela Merkel i będzie kanclerzem na czwartą i ostatnią kadencję, co ma duże znaczenie. W związku z tym duet polsko-węgierski musi się przygotować zarówno do wersji federacyjnej Junckera, jak i do wersji Unii Niemieckiej Angeli Merkel, ponieważ ona, jeśli nie będzie startować w kolejnych wyborach, a wszystko na to wskazuje, nawet jej jakieś tam nieformalne deklaracje, bez ogródek będzie forsowała niemiecką wersję Unii. Ona nie jest entuzjastką tego, żeby było euro na całym obszarze Unii Europejskiej. Już wiadomo, że przy całym szacunku dla prezydenta dużego narodu Emmanuel Macron, to nie jest Charles de Gaulle, ani nawet François Mitterrand czy Georges Pompidou w żadnym wypadku. To jest polityk, który będzie miał coraz większe problemy wewnętrzne i wspólna strategia Polski i Węgier, żeby była skuteczna wobec dwóch tendencji w Unii, które są totalnie nieformalne i które, powiedzmy sobie otwarcie, obchodzą traktat lizboński. One ewidentnie obchodzą, a nawet go łamią.
Oczywiście, a musi być dodajmy, że na oczach całej Europy policja leje, by użyć tego słowa, ludzi we Francji, w państwie stanu wyjątkowego. W Katalonii poszli do kryminału działacze polityczni i ja widziałem, jak Orban szuka, bo tego, on przyjechał do Warszawy, żeby użyć słowa inkwizycja. On powiada, co to jest? Tam leją, tam wsadzają, a Polska jest pouczana w zasadzie bez żadnego istotnego powodu.
Węgry są pouczane,
i to słowo inkwizycja znalazło się we wszystkich przekazach.
Bo miało się znaleźć, chyba coś zaplanował. Tak jak w Krynicy w 2016 Jasne. Mówił o kontrrewolucji. Natomiast też pamiętajmy, że to nie jest tak, że Polska tu jest jakimś klientem Węgier. To działa w obie strony. No, Węgry są chwilami, jak my tego nie słyszymy, bo skupiamy się na wątkach polskich, ale chwilami Węgry obrywają nawet mocniej, prawda, niż my ze strony tego establishmentu brukselskiego. Ksiądz Henryk Zieliński, jak patrzy na tę wizytę premiera Orbana w Warszawie?
Przede wszystkim Węgrzy są chyba, Orban jest także bardzo dobrym dyplomatą. I musimy budować wspólnotę interesów, jakiś sojusz oparty jednak na wspólnocie interesów, niezależnie od tego, że także oparty na wspólnocie wartości. Przypomina się akurat wtedy, kiedy był premier Orban w Polsce, to w tym samym czasie były uroczystości w Dolince Szwajcarskiej w Warszawie ku czci Henryka Sławika i Józefa Antala. Przypomnę, w czasie, w 1939 roku Węgrzy wstąpiły do koalicji hitlerowskiej. I mimo wszystko, będąc po drugiej stronie, bo Polska została napadnięta przez Niemcy, Węgrzy byli czasami też zmuszani do interwencji w Polsce, Węgrzy jednak przyjmują polskich uchodźców, polskich oficerów, polskich żołnierzy, ratują także polskich Żydów. To jest właśnie ten ewenement Węgrów. Jak zjeść cukierka i mieć cukierka? Oni są w tym dosyć dobrzy, naprawdę są w tym dobrzy. Przykład głosowania za Donaldem Tuskiem. Chociażby niedawno, kiedy formalnie nie zrywają tandemu z Polską, ale jednak potrafią zadbać o swoje interesy. My musimy budować chyba mocniej, dużo mocniej właśnie wspólnotę interesów, także wspólnotę wartości, dbać o wspólnotę wartości, która jest. To jest bardzo długa tradycja tej prawie tysiącletnia współpracy i przyjaźni polsko-węgierskiej. Ale jeżeli nie będzie wspólnoty interesów, wtedy nie zawsze możemy być pewni tego, że Węgrzy postąpią tak, jakbyśmy chcieli. Być może w sprawach życia i śmierci możemy być pewni, ale w różnych, przykład wyboru Donalda Tuska pokazuje...
Po jednym zdaniu.
Pamiętajmy, że z Unii Europejskiej nie można nikogo wyrzucić. Nie przewidzieli tego, w związku z tym...
Węgra nie ujawniono jako autora rezolucji przeciwko Węgrom. Co nam się zdarzyło?
Najważniejsze są interesy. Póki będą zbieżne, z pewnością Polska i Węgry będą mocną przeciwwagą dla polityki niemieckiej.
Na końcu jeszcze, ponieważ został nam jeszcze pan prezydent Trump i jego przemowa w Nowym Jorku, też sugerująca dużą zmianę, przemówienie też tam prezydenta Dudy, ale nie damy rady wszystkiego mówić, ale jeszcze chciałbym jeden wątek poruszyć. Taki może z boku, ale dla mnie ważny. Na okładce tego
Polityka idziemy, pijaństwo dziełem diabła. I pytam księdza Henryka Zielińskiego, dlaczego ten tytuł, dlaczego ta okładka? Często jest w przestrzeni publicznej dużo żartów z alkoholizmu, z alkoholu, jest masę reklam, to też pieniądze za tym idą. Ale jeżeli mamy jakąś wrażliwość, to widzimy morze nieszczęść, które alkoholizm w Polsce powoduje. Dlaczego taka okładka? Dlaczego teraz ksiądz to porusza w swoim piśmie?
Dlatego, że w tej chwili trwa w Warszawie Narodowy Kongres Trzeźwości, w który włącza się nie tylko Kościół katolicki, instytucje samorządowe, instytucje kulturalne, ale także instytucje państwa. To jest pod patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. U nas w Polsce z alkoholem w tej chwili jest problem inny niż w czasach komuny. To znaczy, że rzeczywiście nie ma robotników, którzy wracają pijani samochodami po pracy w piątek czy w sobotę. Natomiast jest problem taki, że rzeczywiście, to na co zwraca uwagę pan profesor Wojcieszek, jest problem z używaniem alkoholu na sposób narkotyczny. Nie po to, żeby zasmakować, tylko żeby się upić.
Musimy się jako społeczeństwo także w tym obszarze podnosić. Nie tylko polityka w życiu ważna. Bardzo dziękuję. Mecenas Marek Markiewicz, ksiądz Henryk Zieliński, redaktor Maciej Walaszczyk, redaktor Stanisław Janecki, Michał Karnowski. Dziękuję serdecznie. Salon Dziennikarski zawsze w sobotę, kwadrans po dziewiątej. Do usłyszenia, do zobaczenia.